witam Państwa bardzo serdecznie w rozmowach o życiu z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Witam też wszystkich panie w studio i wszystkich przy radioodbiornikach. Nasze rozgłośni przy innych tam też mediach, jakie są możliwe dzisiaj.
Dziś, tak jak ksiądz biskup powiedział, w naszym studio panie. Zaczniemy od pani Bożeny Konradzkiej. Szczęść Boże, pani Bożeno.
Szczęść Boże.
Jest również z nami pani Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa.
Szczęść Boże.
I pani Jolanta Broniek.
Szczęść Boże.
I teraz tak, ktoś powie tak, no zestaw nazwisk, o co chodzi. Drodzy państwo, jak już powiedziałem, skoro jest z nami i pani Bożena, i pani Jolanta, i pani Małgosia, na pewno będzie coś o śpiewie, na pewno będzie coś o liturgii, będzie pewnie coś o muzyce, a tak dokładnie to będzie o kantorach. Tak dokładnie. Ale temat jest bardzo pojemny i myślę, za chwilę ksiądz biskup, wprowadzając go, zdefiniuje go bardziej dokładnie. Natomiast ja bym już w tej chwili polecił Państwu, jeśli słuchacie nas choćby za pomocą internetu, zajrzyjcie Państwo na stronę organy.diecezja.siedlce.pl, bo ta strona być może Państwu jeszcze pozwoli, czy też zainspiruje Państwa do zadawania nam szerszych pytań niż tylko i wyłącznie dziś o kantorze, więc jeśli będzie Państwo mieli jakieś pytania w ogóle dotyczące muzyki i jej funkcji liturgii, to serdecznie Państwa do tych pytań zapraszamy, bo myślę, że grono akurat zacne i będzie w stanie odpowiadać na bardzo różne pytania i bardzo różne problemy, które się bardzo często pojawiają w rozmowach, a które czasami Państwo by chcieli przekuć w pytania, tylko nie ma komu. Dziś jest komu. Zestaw numerów i kontaktów do nas za chwilę Państwu przekażę, a teraz już oddaję głos księdzu biskupowi.
Wprowadzę tak bardzo ogólnie, zaczynając od najszerszej perspektywy, czy najszerszego tła, jakbyśmy tak powiedzieli. Śpiew, muzyka w życiu człowieka odgrywają ważną rolę, są wyrazem jego aktywności, jego wchodzenia w relacje z drugim człowiekiem, wyrażania swych uczuć i tak dalej. I ta muzyka i śpiew mają także ogromne znaczenie w życiu religijnym człowieka i w całym objawieniu, jakie mamy przede wszystkim w tych świadectwach zawartych w Piśmie Świętym. Nie jest też przypadkiem, że jedna z najbardziej wysublimowanych ksiąg, jeśli tak możemy powiedzieć, Starego Testamentu, czy w ogóle całej Biblii, gdybyśmy też tak z pewnego punktu widzenia, tak by można powiedzieć, to jest właśnie pieśń. Pieśń nad pieśniami. Shir HaShirim. Pieśń, która właśnie się wyraża w tym, że jest śpiewana dla kogoś. I prowadzi do tego, żeby całe życie było pojęte jako śpiew. Już bardzo wcześnie powstają w tradycji Izraela, przede wszystkim związane z dworem królewskim, tradycje śpiewania pieśni, psalmów, to są mizmor, te psalmy, które mają funkcje takie, żeby coś powiedzieć, wynieść, egzaltować, wyrazić stan. I tak stopniowo nabierają coraz to bardziej, można powiedzieć, liturgicznego znaczenia. Później w życiu synagogi żydowskiej jest urząd, stanowisko kantora Hazan, który przewodniczy liturgii śpiewa, tej aspektowi śpiewnej liturgii, wykonuje pewne pieśni po to, żeby całe zgromadzenie mogło przeżyć bardziej całe zjednoczenie wokół słowa. I to też się staje obecne w Kościele chrześcijaństwie. Bardzo wcześnie mamy wzmianki o tym, że byli psalmiści, kantorzy, sięga to już IV wieku, były odpowiednie też obrzędy wprowadzenia czy instytuowania tych funkcji. Były okresy, kiedy to cofało się, tak można powiedzieć, wchodziło trochę w cień. Niemniej praktycznie zawsze ta funkcja śpiewaka, kantora, psalmisty jest jakoś obecna. Mamy świadectwa z pierwszego tysiąclecia, że właśnie taki kantor, który był był odpowiedzialny za przygotowanie zespołu śpiewaczego, właśnie z Hola Cantorum, śpiewaków, którzy by uczestniczyli w liturgii, prowadzili liturgię i tak dalej, był też odpowiedzialny za cały aparat przygotowawczy w sensie ksiąg, co było kiedyś bardzo ważne, bo te księgi to były bardzo cenne, bardzo drogocenne obiekty, to nie jeszcze jako rękopisy, kodeksy i tak dalej. Do niego należało, do kantora, jako przywilej śpiewanie Alleluja, wersetu alelujatycznego. On sam, czy ewentualnie ze scholą. To, co dzisiaj też bardzo mocno chodzi o to, żeby to przypomnieć, żeby to było wyeksponowane. Z czasem ta funkcja kantora nabierała także pewnej instytucjonalności, nie tylko związanej z wykonaniem śpiewu, ale z przyjęciem pewnej pozycji w zgromadzeniu liturgicznym, i czy w ogóle w życiu kościelnym, we wspólnocie kościelnym. I taki kantor stawał się kimś, kto teoretycznie był przygotowany do spełnienia tych różnych aspektów tego życia związanego z nauczaniem, ze śpiewem, z dykcją, z poezją. I wiadomo, to łączyło się także z zgodnością i czasem z beneficjum. Także to z kolei z czasem tacy kantorzy byli w gremium kanoników tej kapituły, która stała obok biskupa czy w kolegiatach i otrzymywał bardzo znamienną, można powiedzieć, pozycję. W związku z tym też były pewne stopniowania, był kantor główny, mniejszy i tak dalej. Ja tu nie będę w to wchodził, a może tutaj potem wyjdą troszeczkę w dyskusji te aspekty. W każdym razie była to funkcja, która miała swoje rozczłonkowanie, czyli była bardzo znamienna i związana też z pewną władzą nawet. Było to też związane i z władzą, i z uposażeniem. Mamy świadectwa, że w katedrze gnieźnieńskiej w XVIII wieku tam jakiś kantor otrzymywał, czy nie otrzymywał, czy się upominał o takie, czy inne honorarium, tak by można powiedzieć, które wcale też małe nie było. Albo likwidowano z czasem takie te funkcje, bo one były zbyt kosztowne. We współczesnej liturgii w Sobór Watykański II przypomina o ważności rozczłonkowanej liturgii, żeby nie wszystko wykonywał celebrujący kapłan, żeby były miejsce dla scholi, dla kantora, dla psałterzysty i różnego rodzaju innych, jak można powiedzieć, form posługiwania, czy lepiej nawet powiedzieć tworzenia liturgii. I jest nawet bezpośrednio w instrukcji Musicam Sacram powiedziane, że tam, gdzie nie ma zespołu, stałego zespołu śpiewaków, gdzie danej wspólnoty parafialnej nie stać na utrzymanie czy nie stworzenie pewnego chóru, scholi i tak dalej, to powinien być jeden czy drugi kantor, który by spełniał tę funkcję przewodniczenia i podtrzymywania śpiewu. Podobnie mamy we wprowadzeniu do mszału, aktualnego mszału, zalecenie, wskazanie, że zadaniem takiego kantora, śpiewaka specjalnego, przygotowanego, jest troska o to, aby wszyscy wierni lepiej, w sposób bardziej zorganizowany, można powiedzieć, pod przewodnictwem, uczestniczyli w śpiewie. Czy to będzie jak ten kantor jako dyrygent chóru, czy kantor, który wykonuje pewne partie, muszę powiedzieć, solowe. Gdy nie ma chóru, to ten kantor powinien właśnie zastępować. To są takie najbardziej zasadnicze, można powiedzieć, elementy. Ja tylko przedstawiłem troszeczkę w aspekcie historycznym. Teraz my możemy się zastanawiać nad tym, jak to u nas jest, czy mamy takich kantorów, czy co trzeba robić, żeby ich przygotować, jak oni powinni być traktowani we wspólnocie, czy mają mieć takie uposażenie, jak ci kantor Magnus w tym w kapitule gnieźnieńskiej, który się domagał potem takich czy innych wynagrodzeń. To są, jak mówię teraz trochę żartobliwie, ale to są problemy czy zadania, które dzisiaj przed nami też stają. Na pewno nie są one najważniejsze, ale są ważne, żeby wspólnota podczas liturgii mogła jak najlepiej siebie wyrazić i siebie przeżywać. Bo bez śpiewu, bez właściwie dobrze zrobionej tej całej rzeczywistości muzycznej, lirycznej, poetyckiej, nie? Bo objawienie się wyraża także w tym. To nie jest tylko rozumowe przekazanie pewnych prawd, ale także wejście na całą dziedzinę uczucia, estetyki. A śpiew do tego należy. Dobre wykonanie śpiewu, psalmu, pociąga. I powoduje to, że całe zgromadzenie nie tylko śpiewa, ale w pewien sposób staje się śpiewem. Tak jak mamy na końcu psalmu chyba 103 czy 104 według starej numeracji tej hebrajskiej, że całe moje życie będę śpiewał dla Pana. To całe moje życie staje się pieśnią dla Pana. I kantor w tym ma bardzo ważną rolę. Ja na tym kończę to wprowadzenie. Teraz możemy wejść w to, teraz zastanawiając się, co robić, żeby u nas było też miejsce dla kantora, żeby był kantor przygotowany, który by służył wspólnocie, czyli we wspólnocie, by powodowało to, żeby wspólnota stawała się bardziej pieśnią.
Drodzy Państwo, oczywiście możecie Państwo jeszcze tutaj kierować do nas pytania 509-056-590. Pierwszy SMS Okrzeja słucha, nie wiem. Ktoś z Państwa zamawiał dzisiaj, że tak powiem, słuchanie w Okrzei? Bo to już pierwszy SMS, który przyszedł zaraz na początku samego naszego dzisiejszego spotkania. Drugi numer telefonu 25 644 65 55 i komunikator internetowy gadu 308-6701. Tak uzupełniając jeszcze tego wielkiego kantora z Gniezna, Jan Sebastian Bach przez 27 lat był kantorem. Ten to dopiero, że tak powiem, był cenny.
Zadaniem kantora było między innymi komponowanie, nie tylko, jak wspomniałem, przygotowanie ksiągi, nauczenie śpiewu, ale także komponowanie. Na każdą liturgię były specjalne, przygotowane śpiewy, przynajmniej niektóre.
I to są te słynne kantaty.
Kantaty, tak jest, które mieliśmy w katedrze kiedyś, bo przed 2 miesiącami chyba była pewna prezentacja chyba. To nie Bacha, tylko kogoś innego.
Arii z kantat barokowych.
Tak, już teraz nie pamiętam. Były właśnie, że były na poszczególne liturgie były komponowane, na poszczególne niedziele. Stosownie do danych Ewangelii, danych tekstów liturgicznych. Panie są nieśmiałe?
Nie, no to zaraz dopytamy się generalnie. Panie Małgosiu, bo tak myśmy wcześniej troszeczkę rozmawiali, bo na dobrą sprawę można sobie zadać pytanie takie bardzo zasadnicze. Tutaj ksiądz biskup przedstawił cały rys historyczny, skąd się biorą kantorowie. Tak to się odmienia, sprawdzałem w internecie.
Kantorowie,
tak. Jak skąd się biorą i w historii.
Kantor to jest... Nie, kantor też...
Śpiewacy ci.
Natomiast, kantor śpiewacz.
Tak. Skąd się biorą? Natomiast dziś możemy postawić pytanie sobie. Mamy rok 2011, diecezję siedlecką. I pytanie brzmi takie zasadnicze, które być może sobie nasi słuchacze zadają. No dobrze, ale po co oni są nam? I pani Małgosia już udzieliła tej odpowiedzi, więc jako poproszę o powtórzenie.
Jesteśmy w roku 2011 w diecezji siedleckiej i myślę, że większość parafian z terenu naszej diecezji przede wszystkim prowadzenie śpiewu kojarzy z postacią organisty. Tej osoby, która gra na organach, i to z tytułu organista, prawda, wynika, w przeciwieństwie do kantora, który ma za zadanie śpiewać. Organista ma za zadanie grać. Ale tutaj na tych terenach i w zasadzie wydaje mi się, że w większości jednak obszaru naszego kraju tradycja połączyła te dwie funkcje, czyli osoby, która gra na organach i osoby, która śpiewa i która która prowadzi śpiew. Możemy zadać sobie pytanie, czy to dobrze, że to jest ta osoba, która jest gdzieś wysoko na chórze, która jest niewidoczna, która ma do dyspozycji w tej chwili już uświęcony kilkudziesięcioletnią tradycją mikrofon i słyszymy ją zewsząd przez głośniki, a nie widzimy, a nie mamy z nią kontaktu wzrokowego, a nie widzimy gestu ręki, bo ręce są zajęte siłą rzeczy graniem. Te dwie funkcje są utożsamiane ze sobą i na tym traci często wykonywanie muzyki. Traci dlatego, że właśnie nie ma tej osoby bezpośrednio będącej w zgromadzeniu albo przed zgromadzeniem, która prowadząc śpiew, śpiewa razem z ludźmi i motywuje ich do tego, żeby też włączyli się w śpiew. Myślę, że w ten sposób kojarzy się ta osoba, która prowadzi śpiew. Jednocześnie nasi diecezjanie uczestniczą w wielu liturgiach i parafialnych, i międzyparafialnych, diecezjalnych liturgiach, gdzie jakby poziom śpiewów i to, co wykonujemy, jest na tyle wymagające, że sam organista gdzieś z góry nie dałby rady, żeby te śpiewy poprowadzić, że potrzebna jest koniecznie ta osoba, która i przed liturgią przygotuje ten śpiew, przećwiczy, wyjaśni, w jaki sposób będziemy go wykonywać, bo możliwości wykonywania śpiewów jest bardzo dużo. I potem w czasie liturgii w stosownym momencie pojawi się jako ten przewodnik śpiewu, jako ta osoba, która czuwa nad jego prawidłowością, nie boi się tego, że coś się wydarzy nie tak, tylko wiadomo, że ludzie mogą jej zaufać w śpiewie.
Panuje nad sytuacją.
I nie wiadomo, że nie jest to funkcja celebransa, że nie jest to żadna funkcja z osób będących w prezbiterium, tylko tej osoby odpowiedzialnej za śpiew zgromadzenia. I w tym momencie organista jest jakby osobą jej podległą, współpracującą z tą osobą kantora, wykonującą swoje części. Kiedyś dawniej w liturgii trydenckiej było tak, że organy nie akompaniowały śpiewowi, a organy występowały w alternacji śpiewu. Pewne wersety były wykonywane jako chór, czy jako zgromadzenie, czy jako kantor solo, a inne wersety były wykonywane na organach, bo te organy tak naprawdę przeszkadzały śpiewowi, bo te organy miały swoją potęgę i swój kunszt wykonawczy, który był sam w sobie wykonaniem pewnego wersu, pewnej części muzyki i sam w sobie zastępował pewien odcinek śpiewu, a te odcinki śpiewane były wykonywane solo i właśnie było to pewien dialog, pewna taka transmisja pomiędzy tymi dwoma aparatami wykonawczymi, bardzo piękna i z tego też mamy bardzo bogatą literaturę. Niemniej jednak kantor właśnie to jest ten, kto panuje nad śpiewem i kto swoją postawą i swoim przygotowaniem powoduje, że ludzie włączają się w śpiew, że on jest w stanie ich przygotować i poprowadzić.
Ale tutaj jeszcze ja chciałbym jednak dodatkowo dopytać, bo do tej pory przyzwyczailiśmy się, że rzeczywiście tą osobą, która napędza śpiew, przepraszam za takie sformułowanie, ale to jest ta, która trochę nakręca ten śpiew w kościele, która za śpiew odpowiada i do której zresztą najczęściej się odnosimy, jest rzeczywiście organista, pani organistka, pani Jola jest panią organistką. Natomiast też wielokrotnie pojawiał się taki postulat, że jak gdyby ta śpiew w kościele, wszystkich wiernych, całego zgromadzenia zanika. Że ludzie coraz mniej śpiewają, jeśli śpiewają, to zazwyczaj tak jak to w dobrym chórze, czyli poruszają ustami, a w zasadzie tylko jakoś dźwięk się nie wydobywa. I teraz, pani Jolanto, czy rzeczywiście jest to antidotum z pani perspektywy, bo jest pani i kantorem, w pełni już wykształconym, wykwalifikowanym, z doświadczeniem, już nie
to
tylko
jest pełniła funkcję kantora.
Właśnie.
W parafii, gdzie było wierzmowanie, gdzie było wierzmowanie.
Jest pani zawodową organistką w parafii w Kocku, więc jak pani z pani perspektywy widzi te dwie funkcje?
Tak, rzeczywiście kantor jest bardzo potrzebny w parafii, dlatego że, tak jak pan powiedział, organista tutaj dominuje nad wszystkim wtedy, nie? Właściwie organy i organista zagłuszają cały śpiew, tak. Więc nie może być tak, że organista jest w roli jakiegoś koncertującego. Kantor ma przygotować wiernych zebranych w świątyni do bardziej pełnego uczestnictwa w liturgii. nie chodzi o jakiś specjalny talent, o specjalne utalentowanie, nie, tych ludzi. Po prostu chodzi o to, że należy ich uświadomić, że śpiew jest tak samo ważny, jak inne czynności liturgiczne. Nie jest właśnie sztuką, żeby ludzie przyszli do kościoła i wysłuchali organisty i dialogu między celebransem a organistą, tylko właśnie, żeby włączyli się w ten śpiew.
Kantor, a dlaczego organista tego nie jest w stanie zrobić? Znaczy, bo ja rozumiem, że organy trochę zagłuszają i tak dalej, ale do tej pory generalnie to organista wystarczył. Pani ma to doświadczenie, mówię, jest Pani o ten krok jak gdyby do przodu, bo ma Pani, może Pani porównać. Wtedy, kiedy była Pani tylko wyłącznie organistką, teraz, kiedy jest Pani kantorem.
Po prostu
jak się zmienia gdyby ta sytuacja, relacja pomiędzy kantorem a zgromadzeniem?
Kantor, który staje przed zgromadzeniem, ma lepszy kontakt z tym zgromadzeniem. Nie? Oni widzą jego miny, widzą jego gesty. Ja na przykład, będąc w roli kantora, posługuję się gestem prawej ręki, gdzie pokazuję wszystkim wiernym na przykład melodię, nie? Wysokość dźwięków, cały zarys melodii danej pieśni. I oni w ten sposób najpierw nieśmiało, no z czasem, najpierw cichutko sobie coś tam śpiewają, z czasem coraz głośniej, no jakoś tam sobie między sobą, jakoś sobie dają radę. Po prostu jest potrzebny ten gest ręki też. Muszą zwracać też na to uwagę, nie tylko na tekst na rzutniku, owszem, tak też, ale też od czasu do czasu na gest prawej ręki. Miałam właśnie tutaj wczoraj takie doświadczenie, dopóki nie pokaże ręką, że należy śpiewać, nikt się nie odezwie. Nikt, ale na próbach, jak robiłam próby właśnie z młodzieżą, na samym początku, było tak, że młodzież po prostu nie zwracała na to uwagi. Oni tam się śmieli z tego na początku, nie wiedzieli, o co chodzi. Jakieś tam szepty było słychać, nie? Więc, ale później, jak wytłumaczyłam im, o co chodzi, że jednak to dużo pomaga, żeby zwrócili na to uwagę, no to mówię, zaczęło to wszystko być takie zupełnie inne, zupełnie śmielej zaczęli to robić i zaczęli to robić dokładniej. Natomiast organista, który jest na chórze, nie może tego, znaczy nie może tego widzieć, nie? Jak oni się zachowują, czy oni śpiewają, czy oni, jakiś tam pomruk może słyszy, nie? Ale tak dokładnie nie jest w stanie nad tym zapanować.
Czy w Pani ocenie w każdej parafii powinna być taka funkcja?
Tak, w każdej parafii.
Tak jest, powinien się znaleźć. Śpiewa.
Mam jedna osoba, która przygotuje psalmistę, która na przykład przygotuje, nawet sprawdzi aklamację przed Ewangelią, czy jest dokładnie, czy będzie dokładnie zaśpiewana. Zresztą tu nie chodzi tylko też o pieśni. Chodzi też o wszystkie odpowiedzi podczas mszy świętej. Chodzi o części stałe, o śpiew części stałych. To nie chodzi o same pieśni. Oni muszą brać udział we wszystkim, co się dzieje we mszy świętej. I wszyscy jednym chórem muszą śpiewać.
Czyli to nie jest...
Nadrzędne jest dobro, tak można powiedzieć, zgromadzenia.
Tak.
Kantor, tak jak każdy inny w swojej dziedzinie, każdy inny specjalny członek tego zgromadzenia, który ma specjalną funkcję, powinien to spełniać, co służy temu, żeby zgromadzenie mogło przeżywać dobrze swoją tożsamość, nie? Być tą wspólnotą, która celebruje, nie? A wyraża się to także w śpiewie, nie? W śpiewie tych aklamacji. Bardzo ważne na przykład jest to ta aklamacja bardzo krótka, amen. Często to amen jest tak bardzo niedowartościowane, to jest można ryzykować, nawet zaryzykować takie twierdzenie, że to jest najważniejsza odpowiedź i decydująca, nie? O wszystkim, co się dzieje w liturgii. To jest amen, jest czy nie ma, nie? Teraz to powinno być tak wyśpiewane, nie? Tak wyrażone, nie? Żeby w tym się zawierała wiara, nie? Żeby to było świadectwo. Nie? To, co ja często jednego z ojców przytaczam, nie? Kiedy wspólnota chrześcijańska śpiewa amen, kruszą się, drżą kolumny świątyń pogańskich. Nie? Tu można myśleć o wibracji powietrza, nie? To jest taka wielka natężenie, ale tu chodzi o coś innego. Kruszą się, kiedy wyznaje wspólnota amen, że wierzy w jednego Boga przez Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego, to kruszą się wszystkie koncepcje bałwochwalcze w człowieku. I to Jeśli my odpowiemy tylko amen, tak, to jest amen. Jeśli to słyszymy kilkakrotnie, czy w jakiejś formie bardzo uroczysty wyśpiewamy, to mamy czas się w to włączyć i to jest porywające. Jak się celebruje gdzieś, jest to dobrze przygotowane, wspólnota śpiewa amen, to jest faktycznie moment taki, że jak się skończy śpiew ten amen, to jest chwila takiej ciszy, że wiadomo, że coś się stało. Nie? To jest bardzo ważne. Nie? A jak się tak powie amen, to tak jest amen. Nie? No to tak się odpowie. Nie? To jest, bo to wymaga wielkiego wysiłku intelektualnego, duchowego, nie? I właśnie przygotowanie i kogoś, kto by to poprowadził. Nie?
Czyli funkcja kantora nie jest alternatywą dla organisty. Jest jak gdyby trochę, już w tym momencie można powiedzieć, że to jest ktoś więcej niż organista.
Ktoś inny, ale
osoba nadrzędna. Ja mówię tej, że wchodzimy w pewną hierarchię. Jeśli dobrze rozumiem, bo ja rozmawiałem z panią Małgosią mówiła, że no, bo funkcja kantora to jest również dla tych parafii, gdzie niekoniecznie musi być organista. Dobrze ja zrozumiałem?
Czasami nawet nie ma możliwości, żeby był organista. Mhm.
To znaczy mi się wydaje, że tutaj to zestawienie organista-kantor, że trzeba by było sięgnąć też do tradycji. Właśnie w liturgii trydenckiej muzyka organowa wypełniała, towarzyszyła obrzędom. To nie było tak, że tak jak w tej chwili pieśń, czy też dialogi liturgiczne, aklamacje są w pewnym sensie samodzielne. To nie jest tak, że im towarzyszy w tle jakaś muzyka organowa. Prawda, czy też instrumentalna, tylko zupełnie zmieniła się jakby sprawa i aktywności właśnie zgromadzenia, muzycznej aktywności zgromadzenia. Kiedyś było to przede wszystkim słuchanie, śpiewanie pewnych wybranych rzeczy, a organy grały. Prawda? I teraz,
a ludzie odmawiali różaniec.
A ludzie, jeszcze no. Właśnie była trzecia płaszczyzna.
Tak, i to wszystko stawało się jedną całością.
I teraz wydaje mi się, że te stwierdzenia, że organista koncertuje w sensie negatywnym, że koncertuje, to też nie jest do końca prawidłowa sprawa, bo ta muzyka, ta tradycja, która jest tradycja muzyki instrumentalnej w liturgii, zresztą jak pisze Benedykt XVI w encyklice Sacramentum Caritatis, że biorąc pod uwagę różne kierunki i godne pochwały tradycje, pragnę przypomnieć oczywiście tutaj on mówi o chorale gregoriańskim jako właściwym dla liturgii rzymskiej, o czym jeszcze myślę, że będziemy w tej audycji mieli możliwość porozmawiać, ale o tych godnych pochwały tradycjach, że ta muzyka instrumentalna też jest pewną tradycją Kościoła i na to jakby w czasie liturgii posoborowej niewiele zostało miejsca, ale ono gdzieś jest. Jest miejsce na przygrywkę, jest miejsce na jakieś preludium, na zastąpienie niektórych pieśni utworami organowymi. I myślę, że mówienie o koncertowaniu w czasie liturgii w sensie negatywnym nie jest tutaj dobrym kierunkiem. Oczywiście tego koncertowania nie można być za dużo. Trzeba wszędzie zachować jakiś umiar. I wiadomo, że ta muzyka, którą wykonujemy, czy to jest improwizacja, czy to są utwory, musi być odpowiednio dobrana do liturgii, do czasu w roku liturgicznym. Więc to jest jakby jeden kierunek. A druga sprawa jest to sposób akompaniowania przez organistę. I teraz organista swoim koncertującym, może zbyt koncertującym czasami akompaniamentem jest w stanie przeszkadzać. Czy też złym akompaniamentem, że nie wiem, że gra nierówno, że zwalnia, że coś dodaje, jest w stanie przeszkadzać. I w tym momencie ta funkcja kantora, którego widać i któremu organista, tak jak pan powiedział, jest podporządkowany.
W tej chwili
musi podlegać przy akompaniowaniu zgromadzenia, bo w tym momencie, jeżeli jest dyrygent, to nie może być takie, że jest jeden dyrygent, którym swoje, organista swoje, a potem ludzie no, nie wiedzą za bardzo, co zrobić, a jeszcze celebrant swoje do mikrofonu czasami. To jest właśnie ten trzeci element, który może rozbić ten śpiew. Kantor właśnie ma być tym, który to wszystko scali i na którego w tym momencie również śpiewając popatrzy celebrans, prawda? Czy dobrze mówię?
Tak jest.
Że w tych momentach, kiedy celebrans również śpiewa razem ze zgromadzeniem,
bo celebrans nie powinien się przejmować, jakby tak powiedzieć, tym, jak to będzie zaśpiewane. On oczywiście swoje partie musi zaśpiewać, ale ten kantor musi mu tak, znaczy pomóc zgromadzeniu, że to zgromadzenie odpowie i ten w takim tonie, w takiej tonacji, bo jest problem taki przy doksologii właśnie amen, jeśli nie ma dobrego zgrania między organistą a zgromadzeniem i to się zdarza w ten sposób, że organista nie trafi we właściwą tonację.
A kantor usłyszał, nie?
A, tak jest. I nawet ja mówię, wtedy, kiedy nie ma kantora, nie? To lud zaczyna troszeczkę odpowiadać w tej tonacji, w jakiej celebrant zaśpiewał, ale organista nie trafił, wziął pół tonu wyżej czy niżej i wtedy wszyscy przestają. Wtedy byłoby bardzo ważne, żeby kantor swoim autorytetem, nie, tak narzucił ten ton odpowiedzi, żeby zgromadzenie odpowiedziało. Być może nawet w pewien sposób dając, oczywiście trzeba się umówić, organiście znak, żeby się w tym momencie, jak nie trafił, to wyłączy i nie przeszkadza. A najgorsze, jeśli ludzie zaczną to śpiewać, wierni zaczynają odpowiadać w tej tonacji, w której zaśpiewał celebrans, ten organista nie trafi dokładnie i jest pół tonu wyżej czy pół tonu niżej i próbuje to utrzymać, jest kakofonia i przestaje się.
Wszystko się
rozsypie. Wtedy kantor miałby, ma rolę, tak, nie? Pomóc właściwie odpowiedzieć. Wziąć na siebie to, oczywiście to jest kwestia nie, że od razu znam nie wiadomo jaki zrobić znak, ale organista będzie wiedział, jak im nie trafił, to wie, że jest ktoś inny, kto to poprowadzi.
Ksiądz biskup dotknął tutaj takiego trudnego tematu trafiania w dźwięki w odpowiedziach, bo musimy też być świadomi tego, że Polska jest jednym z bardzo nielicznych krajów, jeżeli nie jedynym, bo nawet w Czechach, na Słowacji się też z tym nie spotkałam, gdzie organista odgrywa odpowiedzi. Zwykle we Włoszech, we Francji, w Niemczech na pewno też organista nie odgrywa odpowiedzi, dialogów, tylko gra części stałe i gra części zmienne.
Bo odpowiedzi są bez akompaniamentu.
Są bez akompaniamentu.
I lepiej, że jest bez akompaniamentu i ludzie odpowiedzą na tej samej tonacji, niż wtedy następuje wejście organisty, który wtedy się okazuje, że organista jest terrorystą.
No, nasi organiści czasami pojmują to odgrywanie odpowiedzi jako taki swój obowiązek i wręcz czasami ambicje, że jak ja nie odegram, to co będzie?
Bo z tego miejsca to powtarzam przy pani Małgorzacie, która jest jedną z szefowych, czy szefową. Właśnie, żeby jak organista nie widzi, że nie potrafi trafić, nie potrafi odpowiedzieć w odpowiedniej tonacji, to lepiej niech nie odpowiada. Lud zaśpiewa. A tak to jest zmieszanie, bo to jest ten moment, w którym się, no nie wiadomo, czy to jest i się przestanie. I koniec. Położy wszystko.
Jeszcze co do przygotowania kantora, to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że taki kantor powinien być przygotowany nie tylko od strony muzycznej, ale mieć też jakąś taką formację duchową, liturgiczną. Oczywiście nie chodzi o jakąś tam wielkie jakieś przygotowanie, ale musi mieć przynajmniej jakąś taką podstawową znajomość liturgii, czy w ogóle też umiejętność czytania Słowa Bożego, żeby właściwie umieć przygotować czy poprowadzić pieśni. Wiem, że to znaczy pamiętam, że w naszej diecezji nawet była taka próba szkoły kantorów kiedyś w Łukowie, prawda? Pani Małgosia to
tak, było.
Przygotowywała, prowadziła. Także to na pewno jest, oprócz takiego muzycznego przygotowania, które też musi być, ważne jest to przygotowanie takie duchowe do tej funkcji, żeby to nie był tylko jakiś tam muzyk, ale również ktoś, no, znaczy osoba wierząca, świadek wiary w tej posłudze, którą pełni.
Jest bardzo, bardzo ważne, żeby miał świadomość tego, że w tym zgromadzeniu ma rolę tego przewodnika w tej dziedzinie, jak mówię, śpiewa, która wyraża ducha. Nie? Więc musi mieć właściwego też ducha. I do tego potrzebne jest, tak jak pani Bożena powiedziała, odpowiednie przygotowanie i myślę właśnie o tym, żeby ta szkoła liturgiczna ruszyła, ta szkoła kantora ruszyła, żebyśmy przygotowali przynajmniej niektóre osoby, które mogłyby się taką funkcją zająć w parafii, takim zadaniem. I przygotowywać innych, przewodniczyć w tym śpiewie.
Znaczy, słuchając tutaj księdza biskupa i pań, trudno nie odnieść wrażenia, że to nie może być osoba całkowicie przypadkowa. Ale pytanie brzmi, czy rzeczywiście kantor musi być muzykiem? Czy on musi umieć grać na instrumentach? Tak jak słucham tutaj pań, to tak mi się wydaje, że w zasadzie oprócz tego, że słuch powinien mieć, umieć zaśpiewać to, co ma.
To jest bardzo delikatne. Nie musi być artystą, który koncertuje, ale ja też potrafię melodię wystukać na klawiaturze i czasem to robię, a nie jestem muzykiem. Nie? Więc to jest, myślę, na pewnym etapie jest nieodłączne. Nie? Przynajmniej tak ja się wypowiedziałem, tutaj chłopców zapytali.
To właśnie porozmawiamy teraz, jakie warunki musimy spełnić osoba, która chciałaby zostać kantorem. Porozmawiamy również o tej szkole. A do tematu jeszcze potrzeby i konieczności, czy też celów wprowadzenia tej funkcji, tej osoby w kościołach naszej diecezji jeszcze powrócimy może pod koniec. A więc zaczniemy może od szefowej szkoły, którą idealny kandydat powinien...
Idealny kandydat do szkoły czy na kantora?
Na kantora.
Czyli osoba, która jest przygotowana do pełnienia tej funkcji, z pewnością musi posiadać dobrą umiejętność czytania nut. Umiejętność odczytania pieśni znanych i pieśni jej nieznanych. Sprawdzenia prawidłowości tych śpiewów, zdawania sobie sprawy z tego, jakie jest metrum, jakie jest tempo danego śpiewu, jak prawidłowo powinien być on wykonany. Czyli do tego celu, żeby stwierdzić prawidłowość muzyczną, no trzeba poznać podstawy muzyki, podstawowe zasady muzyki. W kształceniu muzycznym mówimy o solfeżu, czy też kształceniu słuchu, czyli umiejętności czytania nut głosem, otwarcia na dowolnej melodii i wyobrażenia sobie lub też wyrażenia tego za pomocą czy nucenia, czy też solmizacji. Również mówimy o kształceniu takim, żeby usłyszaną melodię umieć zapisać, czyli tak zwane dyktanda, jednogłosowe, wielogłosowe. Kantorowi w tym podstawowym stopniu wystarczy jednogłosowość. Niemniej jednak kantor też ma być tą osobą, która poprowadzi schole, która poprowadzi chór, który ze swojej natury śpiewa wielogłosowo, więc to nie może być osoba, która tylko posiadła ten podstawowy...
A to mogą być różne stopnie.
Różne stopnie jakby umiejętności. To od strony muzycznej, takiej czysto technicznej. Druga sprawa to warunki głosowe, bo żeby te umiejętności, zasady muzyki oraz kształcenie słuchu jakby przejść, to trzeba mieć słuch muzyczny. Trzeba mieć też warunki głosowe odpowiednio kształcony głos. To nie chodzi oczywiście o śpiew, który kojarzy nam się z wykonawcem arii operowych. Niemniej jednak chodzi o to, żeby prawidłowo posługiwać się instrumentem głosu, też żeby nie szkodzić swojemu zdrowiu, pracując wiele godzin tym instrumentem i żeby umieć posługiwać się nim w odpowiedniej estetyce, nie korzystając z jakichś różnych możliwości, które oczywiście nasze głosy mają bardzo wiele. Jest pewien uświęcony tradycją rodzaj śpiewu, który praktykujemy w kościele i trudno w tej chwili definiować ten rodzaj śpiewu. Każdy wie mniej więcej jak to, o co chodzi. I to od tej strony muzycznej wydaje mi się, że tyle. Oczywiście podstawowa umiejętność grania na instrumencie płynąca z czytania nut, czyli posługiwanie się klawiaturą, względnie posługiwanie się czasami z konieczności gitarą do podania dźwięków czy podegrania melodii. Bardzo się przydaje w naszej szkole, o której będziemy jeszcze mówić, te podstawowe umiejętności grania też zaszczepiamy w naszych studentach i potem absolwenci posługują się klawiaturą bez problemu. Natomiast sprawa przygotowania liturgicznego to właśnie uczestnictwo w czytaniu Słowa Bożego, w wyciąganiu treści, które są najważniejsze i które mają występować też w śpiewach do danej liturgii. To nie tylko liturgia słowa, to też oracje, czy tekst oracji, tekst antyfon na dany dzień, czy na dany okres liturgiczny. I również znajomość liturgii, znajomość nie tylko liturgii mszy świętej, ale też liturgii sakramentów, tego w jakich momentach ta funkcja kantora właśnie występuje, a to w zasadzie we wszystkich wydarzeniach, które są w kościele, we wszystkich
liturgii
godzin, to bardzo istotne. Więc znajomość, praktyczna znajomość tych wszystkich, nazwijmy to, wydarzeń liturgicznych, może to nie jest najszczęśliwsze określenie, ale wiemy, o co chodzi.
Tak, ale całe czynności liturgiczne.
Czynności liturgiczne. Musi
wiedzieć, z czego to jest skomponowane, jaką rolę odgrywają w danych momentach też te elementy śpiewne.
Tak. I też znajomość pewnej hierarchii, która występuje w liturgii, chodzi o czas i miejsce śpiewu i muzyki w stosunku do czynności liturgicznych, do innych czynności liturgicznych, bo to jest coś, czego nie można się nauczyć w teorii. To trzeba po prostu wielokrotnie przeżyć samemu, wiedzieć, być czujnym, żeby dobrze to miejsce muzyki...
Bardzo ważne, żeby była odpowiednia proporcja do tego, żeby czasem coś nie było zbyt mocno podkreślone, tak. Albo... za mało, najczęściej jest za mało, ale bywa też, że czasem coś jest tak podkreślone, że inne aż ważniejsze rzeczy zostają przyćmione. Mm-hmm,
tak. Więc to jest z tej praktycznej strony, a z teoretycznej strony znajomość dokumentów Kościoła dotyczących muzyki, których mamy bardzo dużo. Znajomość teoretycznie liturgiki, znaczy tego, co możemy się nauczyć w klasie jeszcze zanim pójdziemy do Kościoła. I jeżeli chodzi o jakby takie techniczne też umiejętności, które są potrzebne kantorowi, to umiejętność dyrygowania, podstaw dyrygowania, podstaw, które pozwolą na to, żeby prowadzić i chór czterogłosowy, ale również scholę dwugłosową, żeby być elastycznym w tej sprawie. Umiejętność pokazywania gestem muzyki i zachęcania tym gestem ludzi do włączania się w muzykę. No tak w skrócie.
Jeśli jesteśmy przy liturgice, to rozumiem, że Pani Bożena, to domena już Pani Bożeny.
Nie tylko. Bardziej z tego, co do tej pory w studium muzyki kościelnej robiłam, to bardziej ćwiczenia związane z przygotowaniem śpiewu. Mhm. Właśnie wtedy w czasie tych ćwiczeń czytamy Słowo Boże, teksty liturgiczne, do których czytam z tej liturgii, do której mamy przygotować pieśni i potem chwilę zwykle się rozmawia na temat tego Słowa Bożego, co tam jest istotne i odpowiednio dobieramy pieśni do tego, także to też jest, wydaje mi się, ważne i od lat to w studium się też dokonuje już studium muzyki kościelnej i myślę, że to jest jakoś tam też ci, którzy uczestniczą w tych zajęciach, mają też możliwość kontaktu ze Słowem Bożym, bo nie zawsze tak przypadkowi studenci studium mają możliwość, nie? Bo myślę, że ci, którzy mają jakieś doświadczenie bycia w jakiejś wspólnocie, w ruchu, to więcej, nie? Ale często to są ludzie tacy surowi i to jest pierwszy, czy tam może, no, taki kontakt ze Słowem Bożym i to jest, wydaje mi się, ważne w przygotowaniu odpowiednich pieśni. Ja takich rzeczy uczyłam się właśnie w ruchu Światło Życie. Na kursach animatorów muzycznych i nie tylko, właśnie takiego właśnie podejścia do liturgii, żeby wziąć pod uwagę różne aspekty i również odpowiedniego doboru pieśni związanego z danymi tekstami liturgicznymi.
To jest bardzo ważny moment, żeby to była harmonia, żeby była liturgia całością, nie to słowa wypowiadane czy słuchane Słowo Boże i do tego odpowiednie śpiewy. To jest treściowo, melodyjnie, znaczy od strony muzycznej i treściowej. To nie jest wcale takie proste. I to często też nie da się tego zrobić. Mamy ten, wpisane są w nasze kalendarium w rubrycele ten kalendarz liturgiczny, ale to też, to jest, się przygotowuje teoretycznie do przodu. Natomiast wiele rzeczy jest, jakby powiedzieć, koniecznych, żeby to było zrobione bezpośrednio przed, to znaczy w stosunku do tej konkretnej liturgii, bo jest inna liturgia, inny, tak myślę, duch tej liturgii, którą się odprawia z taką wspólnotą, inny z taką i tak dalej. Także to byłoby bardzo ważne też jeszcze, kontynuując to, co Pani Bożena powiedziała, żeby właściwie pewna grupa ludzi przygotowała tę konkretną liturgię. nie tylko w liturgię 22 niedzieli z roku A, ale tę konkretną liturgię, która jest przygotowana i będzie celebrowana o godzinie 11 w takiej parafii. To znaczy ta grupa ludzi i w tej grupie mógłby kantor, który będzie w tej liturgii uczestniczył, odegrać w tej grupie przygotowawczej bardzo ważną rolę, że on ma świadomość tego, co ta liturgia, do czego to ona zmierza i tak dalej, jakie jest to zgromadzenie i pomaga też dobrać odpowiednie pieśni. Oczywiście to mówię o takim już bardzo zaawansowanym sposobie przygotowania, ale wtedy ta liturgia może też się stać bardzo mocno przemawiająca. Bo to tak jest, można brać rzeczy z lodówki. Taki biorę ten.
Smażyć.
Troszeczkę odgrzać, a można przygotować wszystko na ten konkretny posiłek. I to jest pewna analogia. W zasadzie każda liturgia powinna być oddzielnie przygotowana, a nie z prefabrykatów zrobiona.
Inaczej się ją przeżywa.
Tak jest. I zawsze powinna być pewna grupa ludzi w parafii, która tę liturgię przygotowuje i w niej uczestniczy. Tę o 9 godzinie, inna grupa tę o 11, inna jeszcze o godzinie o godzinie 17 czy 18. To byłoby to idealne. Oczywiście to nie mamy tego, że organista gra na 7 mszach i już mu się wszystko trochę znudziło i stale gra to samo. Nie? To są konieczności, jakie są, ale
gra to co w rzutniku.
No, tak jest. Ale do tego trzeba by zmierzać, żeby właśnie wspólnota miała odpowiednie zespół przygotowujący liturgię. I kantor, gdyby w takiej parafii było kilku kantorów, to każdy kantor może też być na oddzielnej liturgii i zająć się przygotowaniem tych śpiewów na tę liturgię.
No, ale żeby był choć jeden.
Żeby był bardzo daleko, ale nie możemy by tego ograniczać. Najpierw, żeby był jeden chociaż.
Ja tak w nawiązaniu jeszcze do wypowiedzi pani Bożeny, bo w studium przyjęliśmy taką zasadę, że przygotowujemy pieśni na zajęciach właśnie z panią Bożeną, przygotowujemy pieśni na liturgię, w której my uczestniczymy, my jako studium, i przygotowujemy oprawę muzyczną właśnie od początku, od przeczytania, przeżycia Słowa Bożego do wykonania pieśni, które w tym momencie zostaną wybrane. No oczywiście wiadomo, że w praktyce różnie to też wychodzi. Od kilku lat, nie wiem czy jeszcze jak pani Jola była u nas w studium, ale chyba też już były msze w katedrze, prawda?
Tak,
szkolne. Wszyscy uczniowie, wszyscy studenci z studium muzyki kościelnej uczestniczą co wtorek w wspólnej liturgii parafialnej w katedrze. To nie jest coś wyjętego spoza tutaj rzeczywistości parafialnej i prowadzą śpiewy razem ze zgromadzeniem w parafii, nie tylko właśnie dla nas przeznaczone. To jest o tyle istotne, że to są ludzie z różnych części diecezji, też z diecezji drohiczyńskiej. Oni potem to, jak wygląda liturgia w katedrze, też zabierają ze sobą i mają pewien wzorzec, który od strony celebransów tutaj mamy zapewniony. Rzeczywiście zapewnioną wielką staranność i brak pośpiechu przede wszystkim. To są takie elementy, na które najczęściej uczniowie się skarżą ze swoich parafii. Tutaj nabierają przekonanie, że to jest wszystko możliwe i że jak to może wyglądać. I jakie miejsce w takiej właśnie liturgii, gdzie jest zgromadzenie, jest schola, no będzie też kantor. Taką właśnie mamy nadzieję, że w tej chwili uruchomimy ten kierunek dla kantora, że jak ta muzyka może wyglądać. Także to nie jest tylko, to nie są tylko zajęcia w sali, ale to ma swój dalszy ciąg w liturgii.
Najlepiej się to przyjmie, nie? Kiedy się samemu to robi i się to przeżywa.
Ja na przykład przygotowując młodzież tak, przed sakramentem bierzmowania, gdy dobieram na przykład śpiewy, tłumaczę im, dlaczego tak jest i dlaczego akurat ta pieśń, a nie inna. I pomimo tego, że czasami mówią, że coś trudne, czasami tak jest, że się zniechęcają, nie? Bo, albo coś trudne, bo nieznane, nie? Więc mówię, wzoruję się tutaj na czytaniach, które będą w tym danym dniu. I tłumaczę im, właśnie mówię, zobaczcie sobie tekst pieśni, odpowiadający Słowu Bożemu, nie? Więc no jakoś na początku, mówię, to idzie trochę trudniej, bo oni nie są przekonani, bo jeszcze tej pieśni nie słyszeli. Natomiast jak już poćwiczymy kilka razy, no nie ma problemu już z tą pieśnią, jakoś sobie tam dają radę i widzę, że chcą też uczyć się kolejnych nowych pieśni. Także jest to też jakieś takie fajne doświadczenie. Na przykład czasami ucząc jakąś pieśń, czy na dziękczynienie, czy na jakąśkolwiek w innym czasie, dzielę na przykład, przygotowując młodzież, nie? Dzielę je na dwie strony, na stronę lewą, stronę prawą i śpiewają taką pieśń. Tak, udaje mi się to nawet, bo oni na początku nie wiedzą, o co chodzi, później troszeczkę zaczynają tak chwytać, a później już są zadowoleni sami z siebie, że mi się udało, że dialogują ze sobą i naprawdę to widać jest po nich. Więc człowiek też się cieszy. No i skoro raz się udało, następną pieśń próbuje w ten sposób, nie? W innej parafii gdzieś tam. Niekoniecznie we wszystkich to tak się udaje, ale mówię, jest to jakieś tam też takie doświadczenie, które człowiek zauważa i które zadawala, nie? No i dopinkuje w ten sposób.
Bo kantor jest też tym, który formuje zgromadzenie w przeżywaniu liturgii i tego, co jest śpiewane, nie? Że wtedy ludzie, którzy uczestniczą w danej liturgii, wiedzą, że jest jakiś związek pomiędzy tą liturgią a tym śpiewem, że to nie są śpiewy przypadkowe,
tylko serdeczne, tak, matko, śpiewamy,
nie, tak, i tak, tak, tak. Obronę, nie?
Kantor właśnie ucząc może wprowadzić, czyli tak, króciutko nawiązać, nie chodzi o jakieś tam, nie wiadomo jakie długie wprowadzanie, mówienie homilii,
nie przemuszowa,
nie? Ale właśnie pokazanie o tego związku.
Kantor też musi mieć w pewien sposób metodyczne przygotowanie do tego, w jaki sposób uczyć ludzi śpiewu, tak, bo wiadomo, że trzeba dozować trudność i najpierw uczyć rzeczywiście pieśni, które na przykład są krótkie, łatwe do zapamiętania, łatwe do powtórzenia, melodie, utrwalać to w kolejną niedzielę, utrwalać te śpiewy, czy no, to na próbach, czy już w liturgii. Umieć oczywiście też nawiązać kontakt z ludźmi, to jest czasami trudne, tutaj proboszcz danej parafii bardzo dużo może pomóc właśnie w takiej osobie, która jako nowa osoba jest wprowadzona właśnie w uczenie śpiewu, ale to metodyczne przygotowanie, w jaki sposób uczyć ludzi właśnie, czy taka metoda, żeby zachęcić ich do jakiejś rywalizacji, no, w tym momencie, do słuchania siebie nawzajem, to jest też bardzo ważne w śpiewie liturgii godzin, w dialogowanym śpiewie, że w momencie, kiedy człowiek w to wejdzie, w ten sposób oddychania, że on słucha i w tym momencie ma kontynuować myśl, którą usłyszał, to jest rzecz, której można wyćwiczyć, której można się nauczyć, jak prowadzić to zgromadzenie, jak to wprowadzić. No i potem praktyka. Musi.
I w tym momencie jest skoncentrowany, bo wie, że musi pilnować też, bo zaraz będzie śpiewał. Nie może myśleć o czymś innym. Musi śledzić sobie tekst i...
No dobrze, ale to teraz usystematyzujmy to wszystko, bo jeśli ktoś nas słucha, to musi sobie zadać pierwsze pytanie, bo już ja sięgam po notatki. 6 września może się stawić na ulicy Podlaskiej w Szkole Muzycznej w Sierpcach. Wiemy już, że przydałoby się jednak, żeby to skonsultować z księdzem proboszczem swojej parafii, bo tak sam z siebie to się nie ma co wyrywać i przybiegać, bo najpierw musi być chyba to pierwsze, to zapotrzebowanie, to ta świadomość w samej parafii, że taka osoba jest potrzebna, czy taka, czy możemy mówić, że świadomość jest, księże biskupie, w parafiach, że kantorzy...
No, świadomość jest bardzo różna. Tę świadomość musimy trochę kształtować. Nie? Ja bym tego też nie uzależniał, tak, że to akurat musi proboszcz kogoś wyznaczyć, bo może ktoś być...
Ale przynajmniej zgodzić się.
Czy zgodzić tam? No, bo ktoś, jeśli by chciał się nauczyć, to niekoniecznie, jeśli proboszcz mu nawet nie pozwoli, ten proboszcz to może się uczyć i za 3 lata może, czy za 5 lat być inny proboszcz, który będzie się cieszył, że już ma gotowego kantora. Więc to jest bardzo taka delikatna sprawa. Ja bym...
Zabrzmiało to księże biskupia jak ultimatum. Zabrzmiało to jak ultimatum.
Jak zabrzmiało?
Ultimatum.
Nie, to nie żadne ultimatum, tylko to jest normalnie, że księża proboszczowie zmieniają się na parafiach. Ja nie uzależniam zmiany proboszcza od kantora, nie? Tylko, że taka możliwość istnieje. Żeby nie blokować, ponieważ proboszcz dany, proboszcz nie chce kantora, to znaczy, a ktoś jest chętny, to niech idzie się uczyć. Będzie się 2 czy 3 lata i być może będzie dla niego ta... Albo może spotkać narzeczoną w innej parafii i się wrzenić, tak się można, tak jak to się mówi, do innej parafii.
I kluczać
się
już żonatych, rozumiem, dobrze.
To znaczy, tak jest. To może być bardzo różnie. Więc to nie jest to, że to jest od razu związane z tym, że on przychodzi i uczy się i będzie w tej parafii musiał, czy mógł wykonywać. Może tak być, ale to niekoniecznie, bo może ktoś być i mówi, nawet niezależnie od tego, co proboszcz myśli, przyjdzie i się uczy tego. I to może mu się to przydać. Albo kiedy się zmieni proboszcz, albo kiedy on spotka narzeczoną w innej parafii.
Dobrze. Czyli generalnie zaczyna naukę. Znaczy zakładamy, że przechodzi ten pierwszy moment selekcji, czyli posiada te podstawowe predyspozycje do tego, żeby podjąć naukę. Jak długo ona trwa? Jak ona wygląda? Pani dyrektor.
Więc według nowej siatki godzin, która w studium od tego roku będzie obowiązywała właśnie w związku z tą potrzebą kształcenia kantorów, nie tylko tych, którzy...
O studium muzyki
kościelnej. Diecezjalnym studium muzyki kościelnej w Siedlcach.
Które zwykle, czy tam potocznie się mówi studium organistowskie, ale to chodzi o to, żeby to trochę...
Ale tutaj ta nazwa, zresztą w 2004 roku jakby przekształcając to studium w diecezjalne studium muzyki kościelnej, była mowa wstępnie o tym, że właśnie będzie tam kierunek kantor i kierunek organista. I tak było, przy czym było to potraktowane jako 2 równoległe kierunki w studium 5-letnim. W tej chwili udało nam się na podstawie doświadczenia, które przez te kilka lat wypracowaliśmy, w taki sposób ukształtować siatkę godzin, żeby w 3-letnim toku nauki wszystkie osoby, które uczą się w studium, zdawały egzamin kantora, czyli żeby przez te 3 lata nabywały podstawowe umiejętności dotyczące wiedzy muzycznej i umiejętności muzycznych, jak również sprawę dyrygowania, sprawę emisji głosu, sprawę prowadzenia właśnie zgromadzenia, sprawę liturgiki, tych podstawowych rzeczy, które pozwalają nam wiedzieć, że przez 3 lata jesteśmy w stanie wykształcić taką osobę, która
przychodzi na nas. 3 lata to jest ile razy zajęcia w ciągu tygodnia?
To jest 30 zajęć w ciągu roku. 30 wtorków w ciągu roku, bo zajęcia od wielu, wielu lat jeszcze za księdza Hoffmana odbywały się zawsze we wtorki w studium i są to wtorki rzeczywiście zajęcia całodzienne od samego rana do godziny prawie 20 łącznie ze mszą świętą w katedrze.
30 wtorków.
30, jest to 30 wtorków w każdym roku, czyli w sumie w 90 wtorków jesteśmy w stanie wykształcić kantora. Pytanie, dlaczego nie moglibyśmy tego zrobić w 90 dni pod rząd? Nie moglibyśmy, dlatego że nauka muzyki wymaga czasu. Wymaga czasu na własne kształcenie, na autokształcenie, na ćwiczenie wykonawcze.
Dojrzewanie też.
I dojrzewanie, tak. To jest, myślę, że to jest właściwe określenie. I z wtorku na wtorek każdy indywidualnie w zaciszu swojego własnego domu, czy przy swoim instrumencie, w swoim kościele, kaplicy, te umiejętności zdobywa i to są nawet ważniejsze. Te 6 dni pomiędzy wtorkami jest znacznie ważniejsze niż sam wtorek. Te wtorki same w sobie mają kierunkować to, co się robi pomiędzy.
To są zajęcia i w grupie, i indywidualne.
I indywidualne. Zajęcia w grupie, w małych grupach, zbiorowe, jeżeli chodzi o wykłady teoretyczne. I zajęcia indywidualne z emisji głosu, z gry na instrumencie, to są te najważniejsze rzeczy. W małych grupach 2-3-osobowych, 4-osobowych czasami z dyrygowania. i bardzo wiele zajęć właśnie takich muzycznych, ogólnomuzycznych i muzyczno-liturgicznych typu śpiew liturgiczny, właśnie krąg liturgiczny, które już bezpośrednio z tą muzyką liturgiczną, muzyką kościelną mają związek. I po tych 3 latach będzie się odbywał egzamin kantorski i osoby, które w czasie tej nauki kantorskiej będą wykazywały się większą biegłością w grze na instrumencie, bo grę na fortepianie zaczynamy od 1. roku, przez te 3 lata gramy na fortepianie, natomiast od 2. roku zaczynamy grać na organach i te osoby, które będą wykazywały się sprawnością i biegłością, po tym egzaminie kantorskim jako swój końcowy egzamin na 3. roku z organów będą kwalifikowane do dalszej nauki jako organiści i te 2 lata, które, bo zostajemy wciąż w tym trybie, że w 5 lat jesteśmy w stanie wykształcić organistę, te 2 lata, które będą po egzaminie kantorskim są już skoncentrowane na organach, czyli mamy podwójną ilość gry liturgicznej, indywidualnej i grupowej, grę na organach, literatury organowej, która siłą rzeczy jest nam potrzebna i jako utwory do wykonywania w kościele i na liturgii, i jako te utwory, na których zdobywamy technikę. Więc tego będzie więcej, organoznawstwa, literatury organowej i egzamin po tych 2 latach, po uzyskaniu stopnia kantora, jako 2. stopień uzyskania, ukończenia studium, diecezjalnego studium muzyki kościelnej w specjalności organista.
Dżentelmeni o nich nie rozmawiają, bo je mają, ale tu muszę zapytać, kwestie finansowe. Czy ta nauka jest bezpłatna, czy odpłatna?
Ta nauka jest odpłatna i tutaj jest to czasami trudny temat, bo trudno czasami zrozumieć, że kształcenie muzyczne jest niestety drogie. Dlaczego jest drogie? Dlatego, że w dużym stopniu jest to kształcenie indywidualne. I ponieważ lekcje indywidualne, no to wiadomo, jest 1:1, czyli ta jedna osoba musi pokryć koszty tych, tego czasu nauczycieli, których zatrudniamy. No nie jest to tajemnicą, bo jest to też udostępnione na stronie internetowej, że semestr nauki w studium kosztuje 1500 zł. Jest to dokładnie tak skalkulowane, że są to pieniądze na pokrycie tych wykładów, które się odbywają, tych lekcji, które się odbywają. Dla porównania dodam, że jeden semestr kształcenia na poziomie licencjackim w Akademii Muzycznej, który ma podobną siatkę godzin, jeżeli chodzi o ilość zajęć, które się odbywają, kosztuje 7000 zł. Więc to tutaj pokazuje pewne porównanie. Oczywiście my nie mamy prawa nadawania żadnych tytułów typu licencjat czy też magister, bo tutaj mówimy o zupełnie innym typie kształcenia, prawda? To jest kształcenie muzyczne, ale ukierunkowane właśnie na tę posługę w kościele. Może kiedyś w przyszłości uda nam się tutaj otworzyć jakieś...
Właśnie o tym myślimy, tak. Podejmujemy takie kroki, to znaczy są wstępne rozmowy, wchodzę w to słowo, żeby związać to studium nasze z uniwersytetem. Takie są możliwości, oczywiście to jest perspektywa pewna, która może się okazać bardzo korzystna z wielu względów. Z tego względu, że to będzie pewien autorytet uczelniany, jeśli chodzi o rangę dyplomu, a druga też jest kwestia finansów, które w tej chwili są tak robione, mogą być inaczej robione, bo w tej chwili do tego studium też to co jest płatne jako tak zwane czesne, to jest tylko część, bo diecezja częściowo to ponosi.
Spraw
koszty,
socjalnych,
tak, i tak dalej,
lokalowych. Tak.
Ponieważ to jest kosztowna rzecz. Nie? Tak jak pani Małgorzata powiedziała, to jest prawie uczenie indywidualne. Wobec tego ten, kto jest uczony, musi pokryć koszty indywidualnie, czy tam prawie indywidualnie tego nauczyciela i okoliczności, w jakich to się odbywa. My będziemy robić wszystko, bo mnie na tym zależy, żeby jak najbardziej ułatwiać, także od tej strony, powiedzmy, dostępności i możliwości finansowych, i tu jest apel ewentualnie do proboszcza, gdyby widział młodzieńca czy dziewczynę, którzy mają takie zdolności i chcą właśnie, żeby wspomóc. To jest kwestia, i tu jest kwestia tego, nazwijmy tej współpracy, czy dalekowzroczności proboszcza, który widząc możliwości czy potrzeby swojej parafii, jest gotów tak zainwestować. Tak, więc i druga rzecz, to jest powiedziałem też, że jeśli by doszło do tego, to jest pewna ranga, gdyby był dyplom wystawiony przez władze uniwersyteckie, to też ma inny troszeczkę charakter. Mnie na tym bardzo zależy, żeby ta dziedzina była dowartościowana i odpowiednio wykorzystana w służbie wspólnoty tej, gdzie to się odbywa.
Księże biskupie, zapytam wprost, bo wiadomo, że ktoś, kto kończy 5 lat tej szkoły, staje organistą, następnie szuka sobie pracy albo w diecezji, albo poza jej granicami, ale on zasadniczo, kończąc taką szkołę, nawet jeśli to nie jest żaden, nie wiąże się z tym żaden tytuł, ma to zwykłe świadectwo, które zazwyczaj szkoła wydaje. Ale
wydaje,
nie jest to...
tutaj wydaje dyplom ukończenia.
Dyplom mistrzowski,
uznawany czy nieuznawany, ale jest.
Jest to taki dyplom, ja przepraszam, że tak wejdę w słowo, ponieważ my mamy dyplom podobnie jak w innych diecezjach, który jest honorowany również w innych diecezjach, to nie jest coś tylko tutaj naszego lokalnego. Mhm.
Ale wiadomo, że jeśli ktoś organista kończy, to jest taki kurs, jak można powiedzieć, że to jest troszeczkę przypomina system mistrzowski. Kończy mistrzowski, zdaje jakiś egzamin, zostaje mistrzem, dostaje prawo wykonywania zawodu. Natomiast jeśli chodzi o kantorów, na dzień dzisiejszy to jest 3 lata inwestowania, no, ktoś powie, no jeden dzień w tygodniu, no, ale gdyby to była sobota czy niedziela, to ktoś by powiedział, że to jest wolny czas. To jest jednak inwestowanie dosyć poważne. I teraz pada pytanie, czy ma to robić ktoś dla własnej satysfakcji, czy z tego będzie w jakiś sposób, nie wiem, korzystał również. No, jest to inwestowanie swojego czasu i życia. Bo ja mówię tutaj, no przepraszam, no twardo chodzę po ziemi i ludzie, którzy na dzień dzisiejszy zadają sobie te pytania, bo jeśli jest studentem, studiuje w Siedlcach, ma wolny wtorek, być może dla satysfakcji będzie poświęcił i powie, no rzeczywiście, bo chce z jakichś wewnętrznych powodów. No ale no, czasy są takie, jakie są. Czy kantorzy będą w jakiś sposób szczególny polecani przez księdza biskupa, żeby no jednak jakieś gratyfikacje, no ja to mówię...
Polecani już są, teraz konkretnie gratyfikacje, trzeba patrzeć na sytuację, jaka będzie w danej parafii, czy taka możliwość zatrudnienia, nawet oficjalnego zatrudnienia w jakimś wymiarze etatowym, to wszystko jest możliwe. Może to być ktoś, kto robi to jako wolontariusz, sobie przygotował, miał czas, przygotował, jemu to sprawia pewną satysfakcję i to robi jako wolontariusz, nie? To będziemy patrzeć...
Sytuacja jest idealna. No taką byśmy, taka byłaby najbardziej oczywista.
Jako członek wspólnoty. Do tego się przygotował i to tak jak ministran służy, tak służy ten. Nie? Oczywiście może być też tak, że może to być kantor zawodowy, który ma za to pewną gratyfikację materialną, nie? Finansową. Ja tego nie wiem. Nie? To otwieramy. To stoimy przed rzeczywistością, która się przed nami otwiera i będziemy patrzeć, co robić, żeby wspólnota parafialna, żeby wspólnoty parafialne mogły z takiej instytucji korzystać, to znaczy, żeby taka instytucja była, mówi się instytucja człowiek i stosownie do tego, jakie będą okoliczności, warunki i tak dalej, będzie się patrzeć, co z tym zrobić.
Nie, bo
ja z góry nie mogę nikomu powiedzieć zatrudnić, bo to też nikt nie da gwarancji, że ktoś idzie na politechnikę i że potem uzyska dyplom i uzyska taką czy inną pracę. Nie? Chyba, że ktoś bierze stypendium z konkretnego zakładu i jest związany w tym i będzie potem pracował i tak dalej. Nie? A normalnie ktoś studiuje i potem kończy studia i też nie wie, czy będzie zatrudniony, czy nie. Ja też od razu nikomu nie mówię, że po ukończonej szkole kantorów, jeśli będzie ją ukończyć 5, że 5 dostanie od razu pracę zawodową jako kantor w iluś w tych 5 parafiach.
Nie, ksiądz biskup, bo pytam dlatego, że jednak słuchając tej naszej dzisiejszej opowieści, to po prostu wynika z niej niezbicie. Po 3 latach jest to człowiek bez wątpienia bardzo posiada bardzo specjalistyczną wiedzę. Ja tutaj mówię z punktu widzenia profesjonalnego. Jest profesjonalistą. poświęcił na to około 9 tysięcy złotych, tak szybciutko przeliczyłem, plus dojazdy i tak dalej. No i oczywiście można powiedzieć, że można to zrobić z punktu widzenia hobbystycznego, przepraszam, albo kierując się wyższymi potrzebami swoimi, duchowymi, no ale z drugiej strony no szkoda by było, żeby to gdzieś ta wiedza i te umiejętności, ten wysiłek również nauczycieli, również diecezji, bo tu mówicie o tym, że to jest również inwestycja ze strony diecezji, żeby to gdzieś po prostu umykało.
No więc będziemy patrzeć, jak jest. Może to być jego inwestycja, te 9 tysięcy, może to być inwestycja parafii, nie? Nie wiem, nie? To trzeba zobaczyć, jak to będzie. Gdy się zgłoszą kandydaci, jeśli się ktoś zgłosi, będziemy pytać, patrzeć i tak dalej. Robić, bo my nie możemy z góry założyć tak, że będziemy mieć tylu i tylu zatrudnimy, czy zagwarantujemy im pracę, albo czekamy, żeby byli wszyscy wolontariusze. Trzeba patrzeć, jeśli będą ludzie, będziemy patrzeć, jak to zrobić, żeby jeśli ktoś włożył swój wysiłek, swoje pieniądze i spodziewa się, że to mu będzie coś przynosiło, bo nie ma, bo on nie robi tego jako wolontariusz, no to trzeba będzie patrzeć, gdzie on to może wykonywać.
Nie, bo organista to jest zawód konkretny. Oczywiście no, to jest konkretne to, ryzyko, ale to
w pewnym sensie tu też jest coś analogicznego, które może tak być, a może nie być. No, organiści są też różni. Są tacy, którzy są zatrudnieni na pełnym etacie, a są tacy, którzy działają jako wolontariusze.
Dla mnie to jest jasne, tylko że mówię...
Są osoby już w diecezji takie, które taką funkcję pełnią, chociaż może nie są właśnie do tego przygotowane. O ile wiem, to w studium też już były takie osoby, które są pełnią taką funkcję w parafii. Tak. Znaczy, to się nie nazywa, że jest kantorem, ale ona rozpoczyna, na przykład ona czy on rozpoczyna się...
Gąsiorem. Z gąsiorem. Jak to powszechnie nazywa.
Chodziłoby o to, żeby nadać też temu pewną rangę. Nie? Ktoś to robi na razie też całkowicie bez szukania gratyfikacji. Ja tego nie wiem, jak to uregulować. Gdy będzie to w rzeczywistości faktem, to będziemy patrzeć, jak to uregulować. Nie?
Jest wiele takich wspólnot parafialnych, w których właśnie są osoby i to niekoniecznie muszą być osoby młodzieniec, znaczy osoby w młodym wieku, wręcz nawet dobrze, jeżeli to są osoby w wieku bardziej zaawansowanym, które są już na stałe związane z daną parafią. Że wiadomo, że mają tam swój dom, mają, nie wiem, czy też mają swój zawód i swoje miejsce w tej parafii. I jeżeli właśnie mają zdolności muzyczne, są zaangażowane w parafii w danej wspólnocie, żeby właśnie ta wspólnota dokształciła taką osobę,
dać jej kręgosłup
do pełnienia formalny. Takiej funkcji, dlatego że są to najczęściej osoby, zresztą mamy w studium w tej chwili dwie takie osoby, które już jakby tą funkcję pełnią i przyszły do nas w zeszłym roku ze strachem pewnym, czy ja sobie dam radę na organach, bo ja bym chciała się nauczyć muzyki, czytania nut, pewnych podstaw muzycznych i liturgicznych, bo ja to już robię, ale nie gram i to z tej strony był jakiś strach, bo granie na organach to jest bardzo trudna rzecz, naprawdę. Natomiast śpiewanie jest umiejętnością znacznie łatwiejszą niż granie na organach.
Szczególnie jeśli zostanie wprowadzony od strony technicznej i się ktoś otrzyma taką pewność, że robi to poprawnie, nie?
Tak.
To te naturalne zdolności, które ktoś ma, ukazują się, że jak można powiedzieć, lepiej, bardziej możliwe są do wykorzystania. I ktoś taki może uzyskać pewność i właśnie to jest, chodziłoby o to, żeby dać takim osobom, które już ewentualnie coś tam robią to troszeczkę tak, jakby powiedzieć, hobbystycznie, czy na swoje wyczucie i tak dalej, żeby uzyskały pewne dokształcenie i w tej parafii, w której są do tego czasu, mogły to spełniać lepiej.
Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na stronie internetowej, o której mówiłem. Musimy powolutku kończyć, ale jeszcze mam kilka SMS-ów, które chciałbym tutaj zacytować, korzystając z obecności naszych gości. Zacznę może od najświeższego, który jak gdyby koresponduje z tym, o czym ja mówiłem na koniec. Póki co kantor to pasjonat, bo raczej zainteresowanie zdobyciem tytułu kantora nie powinni kierować się kwestiami finansowymi, ale tylko chęcią realizowania misji połączonej z tą właśnie pasją. To jeden z SMS-ów. Inny znów to ten, który podkreśla rolę organistów. Przepraszam bardzo, muszę stwierdzić, że w mojej parafii w Międzyrzecu, gdyby nie przepiękny śpiew i granie naszej organistki, można byłoby z nudów umrzeć, słuchając nieciekawych, rutynowych homilii.
No to konkurencyjnie.
Tak, dobrze, ale nie jest to nie. Między rzeczą szczęście są cztery parafie, a to nie jest podane z której parafii. No. Więc nie będzie. I jeszcze, czy to znaczy, że jeśli kapłan nie potrafi zaintonować alleluja lub chwała na wysokości Bogu, to jest to właściwe, a nie jest to zaniedbanie? Zauważyłem, że jeśli celebrant śpiewa z ludem, to powoduje, że wszyscy chętniej śpiewają. To od pani Reginy. Coś na rzeczy jest, tak. Rzeczywiście. No, chociaż czasami rzeczywiście nie trafia. Tak. Nie trafia w dźwięki.
Alleluja chyba nie powinien intonować. Nie intonować.
Trzeba zobaczyć.
Łączyć się w odpowiedzi.
Śpiewy celebransa są ważne i dobrze, jeśli celebrans to wykona też dobrze, ale te śpiewy zasadniczo podstawowe nie są aż takie trudne i ktoś, kto nie ma przeciętnych zdolności, czy nawet dość słabe, też może ich się nauczyć. Bo oczywiście jest cała gama takich, które są trudniejsze, ale te podstawowe to może. Chwała na wysokości Bogu może spokojnie zaintonować kantor.
No tak, a niektórym celebransom, aczkolwiek oczywiście mają bardzo fajne głosy i bardzo ładnie śpiewają, to jednak
nie śpiewają.
Wolałbym, żeby nie śpiewali w trakcie, kiedy nie wspomagali ludu, bo potrafią tak rozbroić mruczandem do mikrofonu.
To jest właśnie problem, to jest problem czasami tego, że celebrant stojąc w prezbiterium nie słyszy tego, co się dzieje w głośnikach w nawie i wydaje mu się, że śpiewa ze zgromadzeniem, a w rzeczywistości jest tak, że potem w nawie słychać z głośników dwa ścierające się głosy organisty i celebransa i celebrant nawet nie zdaje sobie z tego sprawy.
Drodzy Państwo, więcej informacji, tak jak powiedziałem, na stronie internetowej. Zajrzyjcie Państwo na stronę internetową w nie tylko organy.diecezja.siedlce.pl, ale również zapraszamy na stronę Diecezji Siedleckiej. Tam znajdziecie Państwo właśnie link do muzyka w Diecezji Siedleckiej. Tam znajdą wszystkie informacje podstawowe dotyczące, w jaki sposób można się skontaktować z Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej.
Egzaminy wstępne, czy też przesłuchanie wstępne jest za tydzień, 6 września o godzinie 10 w Siedlcach i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i ewentualnie do przyjścia na to przesłuchanie.
A zapraszała dyrektorka Małgorzata Trzaska-Liwerwa. Dziękuję również pani Bożenie Kondrackiej i już profesjonalni w pełni kantor pani Jolanta Broniek, profesjonalny kantor, wykształcony już z papierami, tak? No i oczywiście
praktykujący.
Ten, który śpiew sukcesywnie od początku swojej posługi w naszej diecezji dowartościowuje i podkreśla jego znaczenie, czyli ksiądz biskup Zdzimierz Kielichowski, którego serdecznie za chwilę poprosimy o błogosławieństwo. Audycję zrealizował Krzysztof Skorupka. Żegna się z Państwem Grzegorz Skwarek.
Boże, niech Cię wielbią nasze pieśni naszych serc, pieśni naszych wspólnot, byśmy śpiewali pieśń nową. To znaczy, jako ludzie, którzy stale są gotowi przeżywać swoje odnowienie, wyrażane między innymi także w tym śpiewie i w czynach. I Twoje błogosławieństwo, Pani, obejmie wszystkich, szczególnie tych, którzy może dzisiaj są dotknięci, którym jest mało do ludzkiej radości i śpiewu. Niech właśnie w nich się dokona przemiana i ten wyraz Twojej łaski, która się wyraża i która się konkretyzuje w śpiewie życia. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen.